To zrobimy sobie znowu ten nasz skrót, co było z ostatniej katechezy. To dawno było, już nie wiem kiedy. W czasie Adwentu gdzieś, żeśmy ostatni raz tutaj chyba się widzieli. I wtedy żeśmy mówili o imionach Bożych. I tak, imię Jezus oznacza Bóg zbawia. Dziecię narodzone z dziewicy Maryi jest nazwane imieniem Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. Nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni, mówi Piotr w Dziejach Apostolskich. Dalej jest imię Chrystus, które oznacza namaszczony, Mesjasz. Jezus jest Chrystusem, ponieważ Bóg namaścił Go Duchem Świętym i mocą. On był tym, który ma przyjść, przedmiotem nadziei Izraela. Dalej jest imię Syn Boży, co oznacza jedyną i wieczną relację Jezusa Chrystusa do Boga, Jego Ojca. On jest jedynym Synem Ojca i samym Bogiem. Wiara, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, jest konieczna, by być chrześcijaninem. I na końcu jest imię Pan, oznacza boskie panowanie. Wyznawać lub wzywać Jezusa jako Pana oznacza wierzyć w Jego boskość. Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus, zapisał Paweł w pierwszym liście do Koryntian. I teraz przechodzimy do następnej części wyznania wiary. Zatrzymamy się nad Jezusem Chrystusem, poczętym z Ducha Świętego, narodzonym z Maryi Dziewicy. Dzisiaj bez narodzenia będzie jeszcze. Dzisiaj będzie o Synu Bożym, który stał się człowiekiem. I teraz dlaczego Słowo stało się ciałem? Odpowiadając na to pytanie, wyznajemy w credo, tym naszym niedzielnym, nicejsko-konstantynopolitańskim: dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy. Czyli Słowo stało się ciałem, aby nas zbawić, pojednując z Bogiem. Bóg sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy, zapisze Jan w swoim pierwszym liście. Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata, to znowu słowa Jana z pierwszego jego listu w 4 rozdziale. On się objawił po to, aby zgładzić grzechy, dalej pisze święty Jan. Święty Grzegorz z Nyssy zapisał takie słowa: nasza chora natura wymagała uzdrowienia, upadła potrzebowała podniesienia, martwa wskrzeszenia. Utraciliśmy posiadanie dobra, trzeba było je nam przywrócić. Byliśmy zamknięci w ciemnościach, trzeba było przynieść nam światło. Będąc w niewoli, oczekiwaliśmy Zbawiciela. Jako więźniowie potrzebowaliśmy pomocy, jako niewolnicy wyzwoliciela. Czy te powody były bez znaczenia? Czy nie zasługiwały one na wzruszenie Boga, na to, by zniżył się aż do poziomu naszej ludzkiej natury i nawiedził ją, skoro ludzkość znajdowała się w tak opłakanym i nieszczęśliwym stanie? Czyli mamy Słowo, które stało się ciałem, abyśmy poznali w ten sposób miłość Bożą. Tutaj znowu mamy słowa Jana z jego pierwszego listu: w tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. Zaś w Ewangelii te znane wszystkim słowa z trzeciego rozdziału, gdzie Jezus z Nikodemem rozmawia, i mówi Jezus Nikodemowi: tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Słowo stało się ciałem, następny powód, by być dla nas wzorem świętości. W Ewangelii Mateusza Jezus mówi do uczniów: weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie. W Ewangelii Jana powiedział: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. W Ewangelii Marka na górze przemienienia Ojciec daje polecenie i Jego słuchajcie. Jest on rzeczywiście wzorem błogosławieństw i normą nowego prawa. To jest moje przykazanie, mówi w Ewangelii Jana, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. I na koniec powodem stania się słowa ciałem jest to, by uczynić nas uczestnikami boskiej natury. Tak zapisał Piotr w swoim drugim liście. Zaś święty Ireneusz, komentując to, zapisał w takim swoim dziele przeciw herezjom: taka jest racja, dla której Słowo Boże stało się człowiekiem, Syn Boży Synem Człowieczym, aby człowiek, jednocząc się ze Słowem Bożym i przyjmując w ten sposób synostwo Boże, stał się Synem Bożym. Istotnie, Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy stali się bogami. Tak zapisał święty Atanazy. Zaś święty Tomasz z Akwinu zapisał: jednorodzony Syn Boży, chcąc uczynić nas uczestnikami swego bóstwa, przyjął naszą naturę, aby stawszy się człowiekiem, uczynić ludzi bogami. Tak też jest w jednym z psalmów. Tak Jezus mówi do faryzeuszów: czyż nie macie w swoim pismach, bogami jesteście? To jest ta tajemnica, którą Bóg odkrywał powoli przed człowiekiem, ostatecznie w Jezusie i teraz w Kościele nieustannie to odkrywa, ta nasza jedność z Nim. Bo tu nie chodzi o to teraz, że my przestaniemy być ludźmi. On nie uczyni nam boskiej natury, tak jak sobie wziął naturę ludzką z Maryi Dziewicy, o czym jeszcze będzie. Bogami będziemy przez jedność z Nim. To, co Paweł odkrywał w swoich listach, pisząc, że On naszą głową, my Jego ciałem. Głowa Bogiem, ciało nie może być inne. Uświęcone. Ta sama świętość, ta sama chwała. Tutaj jest to istotne, w tym bogami jesteście, że my nie będziemy takim Bogiem, jak On jest, wszechmogącym, wszystko wiedzącym. My będziemy mieli udział w Jego chwale, przebóstwieni, chwalebni. Na tej zasadzie jest powiedziane, bogami będziecie. Chodzi o świętość, o nieśmiertelność, wieczne szczęście. Bo człowiek zwykle to bycie Bogiem to kojarzy z władzą, że można wszystko. A tu bogami jesteście. Chodzi o to, że Jezus chce całkowicie nas przemienić. Jak się stał podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu, tak nas chce uczynić podobnym do siebie, żebyśmy mieli wieczność, nie chwałę. I teraz idziemy do wcielenia. Opierając się na słowach Jana, Słowo stało się ciałem, Kościół nazywa wcieleniem fakt, że Syn Boży przyjął naturę ludzką, by dokonać w niej naszego zbawienia. Kościół opiewa misterium wcielenia w hymnie przytoczonym przez świętego Pawła. To jest z listu do Filipian. To dążenie niech was ożywia, ono też było w Chrystusie Jezusie. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi, a zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. O tej samej tajemnicy mówi też list do Hebrajczyków. Przeto przychodząc na świat, mówi: ofiary ani daru nie chciałeś, aleś mi utworzył ciało, całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: oto idę, abym spełniał wolę Twoją, Boże. Wiara w prawdziwe wcielenie Syna Bożego jest znakiem wyróżniającym naszą wiarę chrześcijańską. Tu święty Jan w swoim pierwszym liście zapisał: po tym poznajecie Ducha Bożego. Każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Takie jest od samego początku radosne przekonanie Kościoła, gdy sławi wielką tajemnicę pobożności, jak Paweł pisał do Tymoteusza w pierwszym liście, że Chrystus objawił się w ciele. I mamy prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka. I teraz przechodzimy trochę do unii hipostatycznej, żeby ją rozgryźć co nieco. Jedyne i całkowicie wyjątkowe wydarzenie wcielenia Syna Bożego nie oznacza, że Jezus Chrystus jest częściowo Bogiem i częściowo człowiekiem, ani że jest on wynikiem niejasnego pomieszania tego, co boskie i tego, co ludzkie. Syn Boży stał się prawdziwie człowiekiem, pozostając prawdziwie Bogiem. Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Kościół tutaj musiał nieustannie bronić tej prawdy wiary i wyjaśniać ją w pierwszych wiekach, odpowiadając na herezje, na błędy w wierze, które tę prawdę fałszowały. I tak pierwsze herezje negowały może nie tyle bóstwo Chrystusa, ile raczej Jego prawdziwe człowieczeństwo. Od czasów apostolskich wiara chrześcijańska kładła nacisk na prawdziwe wcielenie Syna Bożego, który przyszedł w ciele. I w III wieku Kościół na synodzie w Antiochii musiał orzec przeciw Pawłowi z Samosaty, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym przez naturę, a nie przez przybranie, czyli adopcję. Pierwszy Sobór Powszechny w Nicei w 325 roku wyznał w swoim credo, że Syn Boży jest zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu. I potępił Ariusza, który przyjmował, że Syn Boży pochodził z nicości, z jakiejś innej substancji niż Ojciec. To znaczy, że nie jest Bogiem, tylko że skądś się tam wziął, został stworzony. Dalej jest herezja nestoriańska, Nestoriusza. Ta herezja widziała w Chrystusie osobę ludzką, połączoną z osobą boską Syna Bożego. Przeciwstawiając się tej herezji, święty Cyryl Aleksandryjski i III Sobór Powszechny w Efezie w 431 roku wyznali, że Słowo, jednocząc się, uwaga teraz, przez unię hipostatyczną, z ciałem ożywianym duszą rozumną, stało się człowiekiem. Jeszcze tę unię będę wszystko wyjaśniał, co to, o co tam chodzi, co tam się takiego dzieje. Człowieczeństwo Chrystusa nie ma innego podmiotu niż boska osoba Syna Bożego, który przyjął je i uczynił swoim od chwili swego poczęcia. Na tej też podstawie Sobór Efeski w 431 roku ogłosił, że Maryja stała się prawdziwie Matką Bożą przez ludzkie poczęcie Syna Bożego w swoim łonie. Nazywa się ją Matką Bożą nie dlatego, że Słowo Boże wzięło od niej swoją boską naturę, ale dlatego, że narodziło się z niej święte ciało obdarzone duszą rozumną, z którym Słowo zjednoczone hipostatycznie narodziło się, jak się mówi, według ciała. Pojawili się też monofizyci, którzy twierdzili, że natura ludzka jako taka przestała istnieć w Chrystusie, gdyż została przyjęta przez boską osobę Syna Bożego. Czyli tak jakby bóstwo wciągnęło człowieczeństwo i człowieczeństwo przestało istnieć. I tutaj, przeciwstawiając się tej herezji, IV Sobór Powszechny w Chalcedonii w 451 roku wyznał, idąc za świętymi ojcami, uczymy jednogłośnie wyznawać, że jest jeden i ten sam Syn, nasz Pan Jezus Chrystus, doskonały w bóstwie i doskonały w człowieczeństwie, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, złożony z duszy rozumnej i z ciała, współistotny Ojcu co do bóstwa, współistotny nam co do człowieczeństwa, we wszystkim z wyjątkiem grzechu. przed wiekami zrodzony z Ojca, jako Bóg w ostatnich czasach, narodził się dla nas i dla naszego zbawienia jako człowiek z Maryi Dziewicy, Bożej Rodzicielki. Jeden i ten sam Chrystus Pan, Syn Jednorodzony, ma być uznany w dwóch naturach bez pomieszania, bez zamiany, bez podziału i bez rozłączenia. Nigdy nie została usunięta różnica natur przez ich zjednoczenie, lecz właściwości każdej z nich są zachowane i zjednoczone w jednej osobie i w jednej hipostazie. I teraz na chwilę sobie weźmy tę hipostazę, unię hipostatyczną. Hipostazis z greki oznacza podstawę, byśmy to powiedzieli, podmiot albo też osobę. I unia hipostatyczna i to dogmatyczne orzeczenie Soboru Chalcedońskiego, mówiąca, że Jezus Chrystus jest jedną osobą posiadającą dwie natury, boską i ludzką, i opisującą to zjednoczenie bóstwa i człowieczeństwa Jezusa. Tutaj właśnie było powiedziane, że jest bez zmiany natur, bez pomieszania, bez rozdzielenia, bez rozłączenia. Cztery cechy. I połączenie natury boskiej i ludzkiej w Jezusie bez zmiany natur oznacza spotkanie ze sobą natury boskiej i ludzkiej w Jezusie Chrystusie, które nie zmieniło w żaden sposób ani ludzkiej, ani boskiej natury. Każda pozostała sobą ze specyficznymi dla siebie właściwościami. Czyli natura ludzka mogła umrzeć, natury boskiej nie dało się dotknąć, nie dało się zgładzić, zabić, nie dało nic jej się zrobić. Zaś natura ludzka doświadczała wszystkiego tego, co natura ludzka doświadcza. Smutek, płakał na grobie Łazarza. Radość, cieszył się na weselu. Głód, przebywając na pustyni. Lęk przed śmiercią, kiedy był w ogrodzie Getsemani. Co się tyczy ludzkiej natury, bóstwo nie pogwałcało tego. Nie próbowało zrobić, żeby Jezus tego nie miał. I dalej następna cecha, bez pomieszania. To znaczy, że obydwie natury Jezusa Chrystusa po zjednoczeniu nie uległy pomieszaniu ze sobą. Nie powstała więc jakaś trzecia bosko-ludzka natura. Pozostały dwie odrębne natury, boska i ludzka, i każda właśnie ze swoimi właściwościami. Trzeci element bez rozdzielenia. To znaczy, mimo obecności dwóch natur w Jezusie Chrystusie po wcieleniu, nie było dwóch osób, lecz jedna Jezusa Chrystusa, w której spotkało się ze sobą bóstwo i człowieczeństwo. Nie wolno więc rozdzielać Jezusa Chrystusa Boga od Jezusa Chrystusa człowieka. Dlatego jest mowa o unii hipostatycznej. Jedna osoba, hipostaza, z dwiema naturami. I ostatnia, czwarta cecha, bez rozłączenia. To znaczy, że po wniebowstąpieniu Jezusa Chrystusa natura ludzka nie odłączyła się od boskiej. Tak więc Jezus Chrystus również po wniebowstąpieniu jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem. Na przykład my kiedyś w seminarium, nam ksiądz jeden zadał takie pytanie, dlaczego ciało Jezusa się nie rozkładało w grobie. Kiedy tam godzinę, dwie po śmierci w tych temperaturach powinno już, prawda, zacząć się rozkładać. I to jest właśnie też dzięki bóstwu. Bo kiedy dusza się rozłączyła od ciała w chwili śmierci, ciało poszło do grobu, dusza zstąpiła do otchłani, bóstwo nie zostało rozłączone. Natury się nie rozdzieliły. Natura boska ciągle była połączona. Nie było żadnego rozdzielenia. Unia hipostatyczna, połączenie natury boskiej i ludzkiej w Jezusie, ono nie uległo zerwaniu, rozłączeniu przez śmierć. Bóstwo cały czas było z duszą, z ciałem połączone, z dwoma elementami tworzącymi człowieka. Także mamy tę unię hipostatyczną. Doskonałe połączenie natury ludzkiej, natury boskiej w Jezusie Chrystusie, gdzie żadna drugiej niczego nie zabrała, nie uszkodziła, nie umniejszyła. Natura ludzka nie umniejszyła boskiej, natura boska nie wyniosła ludzkiej ponad człowieczeństwo. To jest istotne. Właściwymi sobie cechami pozostały obie. I wracając do tutaj naszych tych herezji, po Soborze Chalcedońskim niektórzy uważali ludzką naturę Chrystusa za jakiś rodzaj podmiotu osobowego. Piąty Sobór Powszechny w Konstantynopolu w 553 roku wyznał przeciw nim: o Chrystusie jest tylko jedna hipostaza, czyli osoba, którą jest nasz Pan Jezus Chrystus, jeden z Trójcy Świętej. Wszystko w człowieczeństwie Chrystusa powinno więc być przypisywane Jego osobie boskiej jako właściwemu podmiotowi. Nie tylko cuda, lecz także cierpienia, a nawet śmierć. Nasz Pan Jezus Chrystus, który w swoim ciele został ukrzyżowany, jest prawdziwym Bogiem, Panem chwały i jednym z Trójcy Świętej. To powiedział Sobór w Konstantynopolu. Kościół wyznaje w ten sposób, że Jezus jest niepodzielnie prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Jest On prawdziwie Synem Bożym, który stał się człowiekiem, naszym bratem, nie przestając przez to być Bogiem, naszym Panem. I teraz w jaki sposób Syn Boży jest człowiekiem? Ponieważ w tajemniczym zjednoczeniu wcielenia natura ludzka została przyjęta, a nie odrzucona, Kościół doszedł w ciągu wieków do wyznania pełnej rzeczywistości ludzkiej duszy Chrystusa z jej działaniami rozumu i woli oraz jego ludzkiego ciała. Równocześnie jednak za każdym razem musiał przypominać, że ludzka natura Chrystusa należy na własność do boskiej osoby Syna Bożego, który ją przyjął. Wszystko to, kim On jest i to, co czyni w niej, pochodzi z jednego z Trójcy. Syn Boży udziela więc swojemu człowieczeństwu swojego osobowego sposobu istnienia w Trójcy. Zarówno w swojej duszy, jak i w swoim ciele Chrystus wyraża więc po ludzku boskie życie Trójcy. Tu Sobór Watykański II powiedział, że Syn Boży ludzkimi rękami wykonywał pracę, ludzkim umysłem myślał, ludzką wolą działał, ludzkim sercem kochał. Zrodzony z Maryi Dziewicy, stał się prawdziwie jednym z nas, podobny do nas we wszystkim, z wyjątkiem grzechu. Mamy też tutaj duszę ludzką i ludzkie poznanie Chrystusa. Apolinary z Laodycei przyjmował, że w Chrystusie słowo zastąpiło duszę lub ducha. Czyli nie ma duszy Jezus, bo Słowo Boże zastąpiło duszę. I przeciw temu błędowi Kościół wyznał, że wieczny Syn przyjął także rozumną duszę ludzką. To, co Bóg stwarza człowiekowi w chwili poczęcia, nieśmiertelna ludzka dusza, to zostało też stworzone Jezusowi Chrystusowi. Czyli tak, Ojciec stworzył wraz z Duchem Świętym i Synem Bożym i sobie Jezus sam stworzył. Żeby tak to można było jakoś sobie wyobrazić. Bo jak jeden działa z Trójcy, zawsze cała Trójca działa. Nie ma tak, że jeden działa, reszta obserwuje i patrzy. Zawsze razem działają. Dlatego na przykład przy zmartwychwstaniu będzie raz powiedziane, że Jezus zmartwychwstał, a raz, że jest wskrzeszony. Bo Jezus jako Syn Boży zmartwychwstaje sam, ale w tym działa też Bóg Ojciec i Duch Święty, którzy nie zmartwychwstają, bo nie są martwi. Ich natura ludzka, bo nie ma jej, więc oni wskrzeszają. Nie? To jest ta różnica. Czasami w Piśmie Świętym jest to u Pawła, że Jezus został wskrzeszony, a jest, że Jezus zmartwychwstał. Syn Boży swoją ludzką naturę wskrzesił, Jezus zmartwychwstał, Syn Boży. A Trójca wskrzesiła. Nie? To jest
To jest tutaj ta różnica. Ale wracając do naszej duszy.
Dusza ludzka, którą przyjął Syn Boży, jest wyposażona w prawdziwe ludzkie poznanie. Jako takie nie mogło być ono nieograniczone. Realizowało się w warunkach historycznych jego istnienia w czasie i przestrzeni. Dlatego Syn Boży, stając się człowiekiem, mógł wzrastać w mądrości, w latach i w łasce, a także zdobywać wiadomości o tym, czego będąc człowiekiem trzeba uczyć się w sposób doświadczalny. Odpowiadało to rzeczywistości jego dobrowolnego uniżenia w postaci sługi. Czyli niejako dał sam sobie ograniczyć swoją wszechwiedzę, żeby nauczyć się czytać, pisać, mówić, chodzić, korzystać z toalety, jakoś tak w tym, co ludzkie jesteśmy. Bóstwo nie sprawiło, że to zostało człowieczeństwu zabrane. Dlatego właśnie mówią Ewangelie, że wzrastał w mądrości, w łasce u Boga i u ludzi. Rozwijał się jak człowiek przez doświadczenie. Zechciał właśnie wszystkiego doświadczyć. Równocześnie jednak to prawdziwe ludzkie poznanie Syna Bożego wyrażało boskie życie Jego osoby. Ludzka natura Syna Bożego nie sama przez się, ale przez swoje zjednoczenie ze Słowem poznawała i ukazywała w sobie wszystko, co przysługuje Bogu. Przede wszystkim odnosi się to do wewnętrznego i bezpośredniego poznania, które Syn Boży, stawszy się człowiekiem, ma o swoim Ojcu. Syn ujawniał także w swoim ludzkim poznaniu boską zdolność przenikania myśli ukrytych w ludzkich sercach. Oczywiście to, że poznawał jak człowiek wszystko, doświadczał, nie jesteśmy w stanie nigdy nie będziemy w stanie powiedzieć, czy był jakiś moment, w którym zyskał boską świadomość, czy była ona od początku, jak to w nim było, to już tego nie będziemy wiedzieli. To już poznamy, jak go spotkamy. Wtedy da nam to poznać. Bo niektórzy teologowie próbowali określić, w którym momencie Jezus wiedział, że jest Bogiem. Czy był taki moment, czy wiedział od początku, od zawsze. Niektórzy mówią, że takim zaznaczeniem tej świadomości jest moment, w którym w wieku 12 lat jest w świątyni. Bo pyta się rodziców, czy nie wiecie, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? I zadawał pytania, się wszyscy dziwili jego mądrości, jak pytał nauczycieli Izraela. Niektórzy w tym próbują się dopatrzeć jakiegoś takiego momentu. Ale nie jesteśmy w stanie stwierdzić. Kiedy naucza, kiedy już wychodzi głosić Królestwo, już możemy powiedzieć, że ma pełną świadomość wszystkiego. Ale czy był moment, w którym pozwolił sobie na to, bo to nie jest tak, że to nie było mu dane, tylko on sam z tego mógł zrezygnować, że na przykład w wieku 13 lat, jak jest bar mitzwa i już Żyd staje się takim pełnoprawnym Żydem w tych wszystkich rzeczach religijnych, nie? Że wtedy, to teraz wymyśliłem, żeby nie było, że tak jest. Teraz tak sobie pomyślałem i tak sobie myślałem, a w sumie bar mitzwa, taki dobry moment. Nie mamy pojęcia. Nie. Na mocy zjednoczenia z boską mądrością w osobie Słowa Wcielonego, ludzkie poznanie Chrystusa w pełni uczestniczyło w znajomości wiecznych zamysłów, które przyszedł objawić. Jezus wprawdzie stwierdza, że nie zna tych zamysłów, ale w innym miejscu wyjaśnia, że nie otrzymał polecenia, by to objawić. Tu na przykład przede wszystkim chodzi o koniec świata. Że Ojciec ma, w innym miejscu powie, Ojciec, który objawił Synowi, ale tutaj mamy właśnie to, że On nie przyszedł, nie otrzymał polecenia od Ojca, żeby wszystko objawić. Prawie przedostatnie. Ludzka wola Chrystusa. W podobny sposób Kościół wyznał na VI Soborze Powszechnym, to jest Sobór w Konstantynopolu w 681 roku, że Chrystus posiada dwie wole i dwa działania naturalne, boskie i ludzkie, nie przeciwstawne, ale współdziałające. Słowo, które stało się ciałem, chciało więc po ludzku, w posłuszeństwie swemu Ojcu, tego wszystkiego, co w sposób boski razem z Ojcem i Duchem Świętym zdecydowało dla naszego zbawienia. Kościół uznaje, że ludzka wola Chrystusa idzie za Jego wolą Bożą, nie sprzeciwiając się jej, ani nie opierając, ale raczej podporządkowując się tej boskiej i wszechmocnej woli. Przedziwne. Niektórzy by tam mieli jakieś problemy, że zmuszana jest wola ludzka Jezusa. Ale to była jedna osoba. To zawsze trzeba pamiętać o Jezusie Chrystusie. To była jedna osoba, która wiedziała, kim jest. Albo miała przeczucia. Bo jak wcześniej powiedziałem, nie możemy powiedzieć, w którym momencie zyskał świadomość, ale załóżmy, że miał ją od początku. Tak będzie na razie nam prościej, że to nie były jakieś takie chwile, ale że jak już zaczął używać rozumu jako człowiek, czyli 7-8 lat, jak my teraz przynajmniej uznajemy, to wiedział i nie miał żadnego problemu, żeby w swojej ludzkiej woli podporządkować się woli Bożej, tej, która była też w nim. Ale jest to właśnie, że dwie wole, że ludzka wola i boska wola też w nim były połączone. Że był bez grzechu, nie miał takiego problemu. To jest tak jak z Maryją. Maryja też nie miała problemu, żeby przyjąć wolę Bożą. Tak jak było tłumaczone, ona bardziej chciała wiedzieć, co zrobić, żeby nie stanąć naprzeciw. Jak się to stanie, skoro męża nie znam? Chciała poznać sposób, żeby wejść w tą wolę. My tego nie mamy, bo my grzeszni to. Mamy dużo problemów z naszą wolą. Na szczęście mamy tylko jedną. Na koniec prawdziwe ciało Chrystusa. Ponieważ Słowo stało się ciałem, przyjmując prawdziwe człowieczeństwo, ciało Chrystusa było ograniczone. Na tej podstawie ludzkie oblicze Jezusa może być przedstawiane. Na VII Soborze Powszechnym Kościół uznał za dozwolone ukazywanie Go na świętych obrazach. Czyli w 787 roku. To jest Sobór Nicejski II. Równocześnie Kościół zawsze twierdził, że w ciele Jezusa Bóg, będąc niewidzialny, ukazał się naszym oczom. Indywidualne cechy ciała Chrystusa rzeczywiście wyrażają boską osobę Syna Bożego. Uczynił On swoimi rysy swojego ludzkiego ciała do tego stopnia, że namalowane na świętym obrazie mogą być otaczane kultem, ponieważ wierzący, który czci obraz, czci rzeczywistość, którą obraz przedstawia. I na tym wystarczy na dzisiaj. W przyszłym tygodniu zatrzymamy się nad tajemnicą. Począł się z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Czyli będzie o poczęciu z Ducha Świętego, o narodzeniu się z Maryi Dziewicy, o niepokalanym poczęciu, Bożym macierzyństwie, dziewictwie Maryi. Prawie wszystkie dogmaty maryjne weźmiemy w przyszłym tygodniu. Bo są 4, a będziemy mieli 3. Nie będzie tylko wniebowzięcia. Także to.